poseł. Wyleciało mi teraz to nazwisko. No jeden z tych posłów, który był w regionie świętokrzyskim, on we Włoszczowych właśnie.
Gosiewski.
Tam. Gosiewski, o, dziękuję bardzo. Że on był taką sztandarową postacią, która właśnie tą pracę w terenie wykonywała i jak bardzo wielu ludzi po prostu mogło przez to poznać faktyczny stan, faktyczne po prostu cele, jakie wówczas po prostu rząd chciał realizować. Ja myślę, że takiej pracy nam bardzo potrzeba, ale też wyrażania w większy, bardziej zdecydowany sposób sprzeciwów takich właśnie, no ta sprawa z akta jest dla nas taką sytuacją, prawda, pokazującą, że co może taki sprzeciw zorganizowany, taki spontaniczny, ale mocny sprzeciw, co on może zrobić. I ja myślę, że ta manifestacja chociażby co do Radia Maryja, przepraszam, co do telewizji Trwam na sobotę planowana w Warszawie, że po prostu na pewno jest istotna, ale ważna jest po prostu siła tego głosu, czyli aby jak największa mogła być taka manifestacja. I myślę, że te dwa kierunki po prostu, aby docierać do ludzi i poprzez takie, że media te główne w końcu będą musiały o tych manifestacjach też coś wspomnieć. Także ludzie, którzy nawet tylko te media oglądają, też w jakiś sposób do nich coś z tej strony dotrze. No nie chcę już tak długo...
Dziękujemy panie Tadeuszu.
Bardzo.
Przypomnijmy, że ta manifestacja w sobotę jest w obronie wolności słowa, troszeczkę szerzej traktuje niż tylko i wyłącznie w obronie telewizji Trwam. Oczywiście nieprzyznanie telewizji Trwam jest uderzeniem w wolność słowa i przekazu, ale tamta manifestacja jest organizowana w obronę wolności słowa.
Wiecie państwo, to jest też, pewne rzeczy są też robione celowo. Kiedyś, jak był ten ruch Solidarności, on był w jedności, a w jedności siła. Taka jest prawda. I jeżeli my nie zaczniemy jako wolni ludzie wspólnie pracować, bo przecież nawet związki zawodowe podzielono na branże i każda branża, jeżeli protestuje, to... Kiedyś nie było tak, jak protestowaliśmy, no to wszyscy, był ten strajk solidarnościowy. I on jest niezbędnie potrzebny,
a
prawda?
Tak jest branżowy.
A tak jest branżowy i o to chodziło. Przecież to oni założyli, komuniści, związki branżowe. Też były branżowe. No to myśmy znowuż przejęli tą samą metodę. I teraz sobie przyjadą górnicy, a tam w drugi dzień przyjadą hutnicy, a tam w trzeci dzień ci, a w trzeci dzień ci. A to jest ta dehumanizacja i gdybyśmy się wszyscy zebrali, to już by nie można było przemilczeć. To by nie dało się przemilczeć. Także taka organizacja jest potrzebna ludzi właśnie. A czy musi być tylko w Warszawie, a nie może być we wszystkich miastach Polski? Prawda? Gdybyśmy wszyscy ludzie, którzy chcemy być wolni, którzy nie chcemy tego ucisku, którzy chcemy normalnych wartości, wystąpili, to byśmy w każdym mieście to mogli zorganizować. Nawet w każdym małym miasteczku. No i wtedy już nikt tego nie przemilczy.
Ja bym się odniósł jeszcze do tej wypowiedzi pana Tadeusza, jakżeż bardzo takiej przejrzystej, że brak dużych zakładów pracy, gdzie ludzie ze sobą nie mogą rozmawiać. Ale nie byłbym też taki tutaj optymistycznie patrzący na to, co się dzieje z akta, ponieważ ten zachwyt, że coś się stało, coś się wydarzyło, który jest tak powszechny na ustach tak wielu osób, on za niedługo może przejść w niebyt, zadyskutowany, zadebatowany innymi sprawami. Bo zwróćmy uwagę, i pan Stanisław, pan tutaj Tadeusz powoływał się na wczorajsze rozmowy, na dzisiejsze. Ja bym się odniósł do rozmów sprzed tygodnia z posłem Stanisławem Piotrowiczem, gdzie analizowaliśmy ruch społeczny tuż po katastrofie smoleńskiej. Miliony Polaków były obecne jednomyślnie na ulicach. I wówczas media zastosowały bardzo charakterystyczny zabieg, a mianowicie były z narodem, ale tylko i wyłącznie po to, żeby wyrazić teraz kolokwialnie, zagrać na ładnej fujarce i tak jak tutaj w Toruniu wyprowadzić naród i zostawić go w polu. I znowu go rozbić. I teraz zastanawiam się też nad każdą demonstracją. Można ją zauważyć, tak jak był Marsz Niepodległości 11 listopada, no w taki sposób, że ukaże się tylko tych, których pojawienie się jest niejasnym. Czy oni przyszli rzeczywiście świętować niepodległość, czy przyszli po to, by prowokować i rozpoczynać burdy, łatwo pokazywalne potem w telewizji, budzące niepokój i też ukazujące nie to oblicze właściwe.
Tak, ale to się może zdarzyć, jak jest jedna taka manifestacja tylko w Warszawie. A gdyby to się rozlało na całą Polskę, to już nie jest takie proste, takie ani takie manipulacje, ani prowokacje, ani inne rzeczy. Więc my musimy wybierać, albo chcemy być wolni i chcemy, żebyśmy te cechy ludzkie mogli w tym swoim otoczeniu mieć, no to wtedy musimy się zjednoczyć i w jakiś sposób działać. No a tak, to będziemy działać jakimiś wycinkami, tu będą ci przeciwko temu, ci przeciwko temu, a tu już władza wymyśli, jak to spacyfikować. Oni to szybko wymyślą. To żaden jest problem, żeby wymyśleć jakiś powód, żeby to spacyfikować. Czy żeby okłamać, czy żeby przekształcić. Przecież co mówił do was pracowników premier Tusk, jak był w KGHM-ie? Mówił, że to jest bardzo ważny przemysł, że państwo utrzyma tam swoje akcje w takich ilościach, że nie sprywatyzuje, bo potrzebne to jest. I to jest potrzebne, bo mówię, nawet Pinochet nie sprzedał miedzi, tylko myśmy sprzedali. I dzięki temu Chile się w ogóle ostało, bo gdyby nie miedź, którą on zostawił, nie oddając tym koncernom zagranicznym, to by już tam w ogóle nic nie zostało, kamień na kamieniu. No to co wam obiecał? No to co teraz? Trzeba było trzymać te 41% akcji, które było i wtedy można by było zyski z dywidendy czerpać, a nie sprzedawać. No. Czyli kłamstwo, 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 jeszcze raz kłamstwo. No i jeżeli takimi kłamstwami się posługuje władza, to robi to w jakimś celu. I teraz bardzo szybko może ona się wykpić, bo różnych stop powodów poda publicznie w mediach, że jest taka potrzeba, żeby na przykład sprzedać ten wasz zakład. To można 100 sposobów i to natychmiast wymyśleć. No ale wtedy, gdy my jesteśmy w jedności i my wszyscy wiemy w Polsce, że sprzedanie takiego zakładu to jest także dla nas szkoda, prawda? I jesteśmy się w stanie przeciwstawiać, to my to obronimy. A jak oni będą sami, ci będą sami, no to każdego będą bardzo szybko pacyfikować.
Tylko wtedy jeszcze, pani mecenas, w takim czasie trzeba mieć dużo cierpliwości i dobry dar rozeznania tego, co mówią media. Bo w mediach pokażą się pracownicy KGHM-u, którzy, podobnie jak stoczniowcy, będą mówić, że dobrodziejstwem dla nich jest sprzedaż stoczni. Takie akcje mieliśmy i nimi byliśmy karmieni podczas gdy stocznie były niszczone.
Ale ja to przeżyłam na własnej skórze, bo jak ja broniłam cukrowni, chciałam powołać polski koncert cukrowy, to jeździłam po różnych cukrowniach, właściwie w całej Polsce, no to też byli ludzie. Trzeba sprzedać na Śląsku, gdzie najlepsze ziemie buraczane, gdzie jest produkt, prawda, do produkcji tego, to oni mówili, że to trzeba sprzedać, bo to jest w ogóle bezsens, żeby to utrzymać się nie opłaca. To trzeba. Mamy i to mówili telefon. Związkowcy, także nie tylko pracownicy, ale i związkowcy. To lepiej się rozmawiało z rolnikiem niż z tymi pracownikami. Nie. Ale też była grupa pracowników, która bardzo mocno mnie wspierała, bo sam człowiek nie jest w stanie nic robić. Gdyby człowiek był sam przy takim działaniu, to by go zjedli. No, muszą być ludzie za plecami i wtedy jest siła.
Za chwileczkę pan Cezary, wcześniej telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz ze Zgierza, były działacz opozycji i autor powieści Tak zdradziliśmy Chrystusa w Polsce. Ja tak słucham państwa i naprawdę nie mogę się nadziwić, bo tych audycji przez kilka lat już było bardzo dużo i mam takie pytania, gdzie się podzieli ci wszyscy działacze opozycji, którzy tak chętnie napuszczali naród polski do walki ze złym systemem komunistycznym i obiecywali, że będzie zupełnie inny teraz ustrój, sprawiedliwy dla wszystkich i wolny od jakichś tam grzechów. Ja po prostu uważam, że Polska poszła popychana przez tajne związki międzynarodowe w złym kierunku cywilizacyjnym i że może się to źle na niej skończyć, że słuchajcie, gdyż lepiej być biednym, ale żyć po Bożemu, wtedy jeść się pod opieką Bożą. Nie stać się babilońskim krajem. Przecież to zdrada ideałów i nauk chrystusowych była tego przyczyną, że zalano nasz kraj postępnie złowrogą technologią Zachodu, o której mówi Biblia i od której proroctwa przecież ostrzegają przed nią. Dokonali przecież potwornej rzeczy. Uczynili kraj bardzo grzeszny i przez ich społeczeństwo już nie jest normalne w sensie wiary, praw naturalnych. Społeczeństwo nieuchronnie staje się elektronicznymi manekinami podłączonymi do komputerów z internetem, telewizorów cyfrowych, dowodów biometrycznych, systemu elektronicznego kupno-sprzedaży, pilnowani są te przez kamery migracyjne. Jeszcze jedna taka uwaga. Przecież te rzeczy, które się dzieją w Polsce na Zachodzie, nie dzieją się tylko w tej części planety. Dzieją się także w Chinach, w Rosji, w Australii, nawet w Islamie. Czy pomyśleliście o jednej rzeczy? A jeśli się te wszystkie rządy, oligarchie połączą razem przeciwko reszcie ludzkości? Co się stanie z ludźmi wierzącymi na tej planecie? Jeszcze taka uwaga. Ja uważam, że przy każdej parafii w Polsce obecnie, i to nawet wzywam do tego, powinny powstać jak najszybciej komitety obrony społeczeństwa. Na tej samej zasadzie jak działał KOR. Zbierać informacje o tym, co się dzieje, gromadzić o tym, co robią służby specjalne przeciwko narodowi polskiemu i robić spotkania z księżmi, rozmawiać o tym, wydawać podziemne biuletyny, tak jak w tej chwili w Zgierzu i w Łodzi ukazuje się zwycięstwo prawdy zupełnie poza zasięgiem komputera i internetu. Tylko jeszcze raz powstanie narodowe może uratować ten kraj. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Panie Dariuszu.
Wie pan, no ja myślę, że wszystko to o tym wszystkim mówimy, co pan mówi. Bardzo fajnie, że pan wrócił do tych podziemnej kolportacji różnych rzeczy, ale ponieważ można wykorzystać to, co mamy, czyli tą technikę, bo ją mamy, a w tej chwili jeszcze można, jeszcze nam nie blokują, jeszcze możemy pisać, niech tam sobie rejestrują i słuchają, to trudno się mówi. I można to wykorzystać i do szerszej grupy dotrzeć z różnymi sprawami, także uważam, że to trzeba wykorzystywać, ale po to są te audycje, to, że poszła jeszcze pan stwierdził, że Polska poszła inną drogą, tak, zgadza się, i to proszę pana, to już te władze się porozumiały. To nie jest, to jest jedna rodzina, oni wiedzą, w jakim kierunku działają i dlatego tak potrzebny jest sprzeciw społeczny wszystkich społeczeństw na świecie, żeby temu przeciwdziałać, że się na to po prostu nie godzimy. I o tym cały czas mówimy i że jednak pokazujemy na tej sprawie chociażby tej młodzieży, że można organizacyjnie robić to także w całej Polsce, że nie musi to się skupiać do Warszawy.
Ja teraz sobie przypominam takie zdarzenie sprzed 2 lat, jak to zaraz po tych obietnicach premiera Tuska, że nie zrobi krzywdy regionowi Zagłębia Miedziowego, natychmiast w KGHM-ie, w zarządzie, pojawiła się taka firma MDM, jak sobie przypominam nazwę, która miała za zadanie za około 10 milionów złotych robić czarny PR związkowy, czyli oczerniać pracowników związkowych. Zaraz wymyślono, jakie to wielkie korzyści i zyski mają związkowcy, a ja na przykład te funkcje pełnię społecznie.
Rozmawiamy o procesach dehumanizacji polityki społecznej w Polsce, ale jak się okazuje, nie jesteśmy odosobnieni i te procesy dehumanizacji docierają do nas z zewnątrz. Nasi goście, pani mecenas Elżbieta Barys, pan Cezary Burzyński, 15 minut po 23. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym porozmawiać, wolałabym nawet poza anteną.
Niestety tylko na antenie. Czy pani chce kontynuować rozmowę?
Tak, tylko że na antenie wszystkiego nie będę mogła powiedzieć, a to jest bardzo ważne i to
jesteśmy,
bardzo ważne.
Jesteśmy na antenie, proszę podjąć decyzję.
Aha, no to tam rozmawiamy.
Proszę o przedstawienie się.
Longina z Mazowsza.
Proszę.
Chciałam powiedzieć, że w 72 czy w 73, nie pamiętam dokładnie, bo nie zapamiętywałam sobie, czytałam trzecią tajemnicę fatimską. Później dowiedziałam się, że trzecia tajemnica fatimska została zablokowana. Ale dowiedziałam się dopiero w 81 roku, bo na początku ja zlekceważyłam to, dlatego, że tam były takie rzeczy, które mi do tamtych czasów w ogóle nie pasowały. Ja byłam młodą dziewczyną wtedy. W ogóle mi nie pasowały. To, co się teraz dzieje, to się właśnie dzieje to. I chciałam powiedzieć, że w 81 roku dopiero zaczęłam poważnie traktować to, co przeczytałam wtedy. A dlaczego? Dlatego, że papież nasz, Jan Paweł II, pierwsza wizyta jego do Niemiec i tam go dziennikarze osaczyli, o czym ja się dowiedziałam z polskiego radia i to o godzinie 2 w nocy była tylko ta informacja podana, osaczyli papieża, dziennikarze, żeby powiedział, dlaczego pierwsza i druga tajemnica zostały podane do publicznej wiadomości, a trzecia nie. Więc papież najpierw nie chciał powiedzieć nic, a na końcu powiedział tylko jedno zdanie. To zdanie brzmiało w ten sposób, to było z polskiego radia. Nie uważam za celowe ani wskazane mówić ludziom, że czeka ich zagłada. I jeszcze jedno. Później od tego czasu ja już zaczęłam szukać, bo to, co ja wtedy przeczytałam, nawet częściowo przepisałam, po prostu szukałam wytłumaczenia, bo dowiedziałam się, że to zostało zablokowane. Że to po prostu papieże kolejni trzymali w sensie papieskim i to nie poszło w ogóle do publicznej wiadomości. Z kolei to, co wyszło, po długim czasie ja zdobyłam. Ale to nie jest trzecia tajemnica fatimska, tylko komentarz. A dobrze by było, dobrze by było, to jest w Watykanie, w sejfie papieskim. Dobrze by było, żeby jednak papież to podał do wiadomości, to może by to nawet było z korzyścią. Nie wiem, dlaczego to jest ukrywane, ale rzeczywiście tam, co pisało, to się w tej chwili to wszystko dzieje i ja się po prostu, w tej chwili już ja się po prostu boję, że to się może do końca potwierdzić. I to wszystko. Więcej nie mogę już na antenie powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy. Tekst trzeciej tajemnicy fatimskiej jest ogólnie dostępny i nie jest podawany jako komentarz. Nie wiem, skąd pani ma takie informacje, że jest udostępniony jako komentarz. I apelujemy do państwa, żeby też telefonować, by to było jakoś powiązane z tematem naszego spotkania. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo? Radio Maryja, halo? Radio Maryja?
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Przyciszę radio. Tak, jestem na antenie.
Kogo witamy? Jesteśmy na antenie.
Kłania się Włodzimierz Knurowski, rolnik polski i już od dłuższego czasu mówię na antenie Radia Maryja, że to nie jest rząd polski. Nie mamy ludzi oddanych ojczyźnie. Mogę tylko powiedzieć minister rolnictwa Sawicki. To zdrajca sprawy chłopskiej. Człowiek, niby Polak, ale nie walczy o dobro narodu polskiego, dobro chłopa polskiego, gdy po prostu ugiął się pod naciskiem o wyrównanie dopłat dla polskiego chłopa. Wiemy, że Unia nie dała naszemu krajowi nic. Nie dała polskiemu chłopu nic. Już kiedyś to mówiłem. Więc apeluję do narodu polskiego, by się obudził. By się obudził i wstał z kolan, bo przecież nasi ojcowie, dziadowie przelewali krew na wszystkich frontach, w dużych ilościach powstań styczniowych, listopadowym, wielkopolskim i w różnych walkach, by ten kraj był wolny, a ten kraj nadal nie jest wolny. Jest po prostu zakuwany w kajdany niewoli. Wysprzedaje się majątek narodowy. To jest przecież dobro narodu polskiego. Jak mogą obcy decydować o naszym losie? Myśmy zostali zdradzeni. Już kiedyś mówiłem, zdradził nas największy zdrajca narodu polskiego, tak zwany Bolek. Ostatnio przebywał na Florydzie. Tam zażywał kąpieli w ciepłych temperaturach, a naród polski marznie na mrozie tutaj i po prostu... Co się dzieje w tym kraju?
Panie Włodzimierzu, jeżeli to ten, o którym myślę, to on ma dobre skarpetki za 3000 zł.
Tak, on powiedział, że on puści złodziei w skarpetach. Niestety.
Ale 3000 zł mu nie wystarczają na skarpety, więc ma droższe.
Kupił buty złodziejom. Złodzieje okradli, rozkradli majątek narodowy i my dzisiaj po prostu cierpimy. Narodzie, obudź się, powiedziałem już raz, obudź się ze wszystkich stron, rusz na Warszawę, zablokuj lotniska, by złodzieje majątku narodowego nie opuścili ten kraj. I po prostu niech ten kraj będzie wolny. Polacy, obudźcie się, proszę was. Bo dziś już nie ma solidarności. Nie pamiętam dokładniej daty, ale tu pani mecenas powiedziała. Nie ma solidarności między Polakami. Wystarczy dzień, gdzie stoczniowcy w Warszawie protestowali. Byłem tam. O 12 godzinie protestowali kolejarze. Kolejarze wyjeżdżali z Warszawy, a przyjeżdżali stoczniowcy. Dzwoniłem wtedy do przewodniczącego Śniadka i powiedziałem, czy nie trzeba było połączyć siły kolejarzy i stoczniowców razem? Czy teraz nie należy połączyć całego narodu, tak jak pani mecenas mówi, by po prostu powstał z kolan i upomnił się o swoje dobra narodowe? Wejdźcie na moją stronę pod hasłem www.knurowski.cba.pl. Jak jestem niszczony, jak obcy kapitał zniszczył mnie i moją rodzinę. Obcy kapitał Carlsberg Okocim, a w tym pomagają mu skorumpowani prokuratorzy, sędziowie, policjanci. Nie mam już słów dalej mówić. Dziękuję. Życzę wam, Polacy, byście przejrzeli na oczy, byśmy razem ruszyli na Warszawę i ten kraj był wolny, bo o to dopominają się nasi przodkowie, którzy przelewali krew o wolną ojczyznę. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Włodzimierzu.
Ja, jeśli można, to nie chciałbym tutaj składać jakiejś deklaracji tutaj dla pana Włodzimierza, ale myślę, że te poczynania rządu pana premiera Tuska po prostu w którymś momencie doprowadzą do tego, że cały naród ruszy na tą Warszawę. Ale jeszcze coś mi się, jedna taka rzecz przypomniała jeszcze z audycji w telewizji, tej pierwszej części, kiedy to zadzwonił pan Adam z Wrocławia, zbulwersowany jakimś takim dziennikiem, nie wiem, czy to był Brukowiec, czy nie, ja nazwy już nie pamiętam, że ludzie go kupują. No, proszę pana, kiedyś też byłem zbulwersowany, jak przede mną jakaś pani kupowała prasę, której nie lubię i nawet zwróciłem uwagę. Ale potem wpadłem na jeszcze lepszy pomysł. Kiedy ktoś przede mną kupuje taką brzydką prasę, to ja za nim kupuję tą fajniejszą, na przykład nasz dziennik, i mu wręczam. by mógł porównać sobie, co się dzieje na świecie.
No i to są też metody, to są też metody. W każdym bądź razie ja w pełni się z panem zgadzam, że rzeczywiście potrzeba jest w tym u nas jedności ludzi w tym dobrym działaniu, bo jeżeli tej jedności nie będzie, to każdego z nas z osobna można zniszczyć bardzo szybko, bo człowiek nie jest w stanie się przed tą machiną obronić. Tak jak pan miał taki problem, takich ludzi w Polsce jest masę, bo ja dostaję telefony od różnych ludzi. To są takie zdarzenia, że no niekiedyś człowiek mówi, to jest chyba niemożliwe, ale to jest możliwe i to się dzieje tu i teraz. I dlatego, żeby się bronić przed takimi indywidualnymi atakami i indywidualnymi eliminacjami ludzi z życia społecznego, którzy nie chcą się temu podporządkować, to potrzebna jest nam ta jedność. No, nic innego nikt nie wymyśli.
Dzisiaj rozmawiamy o procesach dehumanizacji społeczeństwa i całego ustroju państwowego, który jeżeli jest zdehumanizowany, to przestaje być państwowym i tym samym nie służy państwu. Bardzo charakterystyczne jest to, o czym powiedziała nam pani mecenas, że jest to proces, który jako cel ma uderzyć w rodzinę, w szkolnictwo, w finanse, w historię, posługując się nowymi osiągnięciami z dziedziny psychologii, socjologii, tutaj marketingu politycznego, czyli PR-u, również uderza w medycynę, nie zapominając o religii i też no, żywność. To było dla nas zaskoczeniem. Pewnego rodzaju zachęca nas pani mecenas do tego, abyśmy zainteresowali się szerzej geoinżynierią. Też przypomina cały proces harmonizacji prawa, jednoczesnej inwigilacji i infiltracji informacji. O tym mogliśmy usłyszeć, a proces dehumanizacji opiera się między innymi na uprzedmiotowieniu naszych wspólnych relacji, w naszych stosunkach. Przestajemy ze sobą rozmawiać, kontaktować się, stajemy się bardziej anonimowi. No i etyka została zastąpiona pragmatyzmem, czyli czymś, co przynosi zysk, więc tam, gdzie zysk, tam nie ma etyki. Wprowadzony lęk, też środowisko naszej pracy, no i rozwój materialny ponad wszystko, no i też instrumentalizacja. W jednej z powieści, tak jeszcze nawiązując na koniec już, prosząc też o podsumowanie, spotkałem się z takim zdaniem i tutaj w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan Włodzimierz, o czym rozmawiamy, wspominając Solidarność, mówiąc o Solidarności, a potem o rozbiciu Solidarności od zewnątrz i wewnątrz, rozbijaniu tej jedności narodu. Pan Włodzimierz mówił, żebyśmy wstali z kolan, ale myślę tutaj, żebyśmy wstali z kolan przed batem, który nas łoje, ale żebyśmy nie wstali z kolan przed Panem Bogiem, ponieważ jedyne zwycięstwo to zwycięstwo z Panem Bogiem. Wracam do tego zdania, żeby nie zapomnieć o tym, że pośród nas, którzy głosimy szczytne cele, mamy dobre intencje, pojawiają się ci, którzy no, mają łotrostwo, są po prostu kanaliami, są osobami, które nie mają czystych intencji. I to zdanie z tej powieści to jest: patriotyzm jest ostatnim schronieniem kanali. Żeby nie zapomnieć, że pośród ludzi, którzy weszli w Solidarność i którzy teraz być może nam podpowiadają wielką manifestację, czy też nową rewolucję, nowe sposoby rozwiązania i wyjścia z sytuacji, mogą się znaleźć ci, którzy chcą na tym procesie ubić nowy interes i przyczyniają się tym samym do wprowadzenia nowego ładu, nowego porządku.
Niestety oni są wszędzie, oni są w kościele, bo oni pójdą i będą klęczeć w pierwszej ławce w kościele, ale zupełnie w innym celu, albo w celach jakiejś korzyści dla siebie, albo pokazania, żeby zakamuflować ten swój cel. No także, że metody to są tak różnorakie i bym powiedziała tak przewrotne, że taki człowiek o czystym, dobrym sercu nawet nie jest nieraz w stanie tego wszystkiego przejrzeć, gdzie to się aż, dokąd to się posuwa, prawda? No bo jeżeli ja jestem założycielem takiego celu, żeby zniszczyć 2/3 populacji, żeby żywność niszczyć, żeby ludzie odżywiali się źle, żeby oni przez to popadali w różne choroby i w konsekwencji znikali z tego świata, no to wtedy jest to jasne. Natomiast ja mogę, oni idą potem, klęczą w kościele i udają, że oni są święci. No i ludzie mówią, no tak, ale on chodzi do kościoła, prawda? A on jest zupełnie w innym celu w tym kościele. On jest zupełnie w innym celu w tym kościele. Także, że to też musimy widzieć, że ludzie nieraz podszywają się, też bardzo lubią się posługiwać właśnie patriotyzmem. To, co ojciec mówił przed chwilą, ten cytat z tej książki. Też bardzo lubią się posługiwać tym i mówić, jaki to ja tu jestem, prawda, patriota, jaki tu ja o tą ojczyznę i o ten kraj. Tylko ten kraj to są ludzie. To są ludzie. Ja mam być nastawiona do tych ludzi dobrze, a nie do jakiegoś tam kraju, prawda? Bo to są moi sąsiedzi z jednej ulicy, z drugiej ulicy, moi współpracownicy w pracy. To są ci. Ja mam do nich takie działanie i taki przekaz dawać, żeby oni wiedzieli, że ja to robię z czystym sercem, prawda, wszystko. I że to robię także dla nich. No bo jeżeli chcę to robić fałszywie, no to w pewnym momencie to wyjdzie, ale kilku ludzi się nabierze na to, prawda, i powie, aha, no on taki patriota, no on chodzi do kościoła, no komunię przyjmuje, prawda, no super gość, no o co ci ludzie od niego właściwie chcą, no ale to są te metody. Tam są nawet takie szkolenia wśród masonerii. Ty masz chodzić do kościoła, ty masz udawać wierzącego, ty masz praktykować, masz być praktykującym, ale tu w loży nie, tu masz być posłuszny temu, co my ci mówimy i masz robić tak, jak my ci mówimy i tak masz w życiu postępować. Wtedy będziesz osiągał te różne zaszczyty. I tak prawdopodobnie oni postępują, także to jest ten fałsz i my musimy ten fałsz w pewnym momencie odczytać i wiedzieć, że to jest fałsz, bo w innych dziedzinach on będzie postępował źle. I to już jest sygnał, prawda, że się muszę zastanowić, dlaczego on tak robi. To znaczy jedno z drugim zupełnie się nie zgadza.
Ja pamiętam kiedyś taką audycję w telewizji drugiej bodajże, naszej telewizji polskiej, w takim programie, którego nie cierpiałem. No byłem zły za każdym razem, jak go oglądam, ale go oglądałem. Prowadził to Najstu Biżakowski. I oni zaprosili wówczas takiego szefa, naczelnego masona Krakowa i w którymś momencie mu zadali pytanie, no ale proszę pana, kto jest pana szefem? Premier, prezydent, rząd, Sejm? A on chyba wspomniał, bo teraz już nie będę pamiętał, jakiegoś księcia Karola.
Tak, no bo rządzący są w masonerii. No, ja to pokazywałam już, ale kiedyś możemy zrobić, no to więcej tych nazwisk, tu możemy na ten temat zrobić w ogóle audycję. Pokaże się, w ilu państwach oni funkcjonują, jak oni funkcjonują i potem tworzą na przykład taką grupę państw jak Unia Europejska, no i mają wpływ na tworzenie prawa i jednocześnie mają wpływ na tych ludzi, których mają. No to jest po prostu niby proste, ale przekazują nam zupełnie inny przekaz idzie do nas. To ma być wspólny rozwój, my mamy wspólnie pracować, my mamy dbać o twoje prawa, my będziemy wszystko, tylko wszystko się obraca przeciwko nam.
No i chociaż to, wszystko ma być jawne, to jednak są ci, którzy mogą mieć struktury niejawne.
Nie, no oczywiście, że mogą mieć niejawne, bo ja powiem, proszę państwa, objawiła się ta kwestia, żeby w Wielkopolsce powstało Muzeum Wolnomularskie, ja byłam wtedy radną w sejmiku, ja się temu przeciwstawiłam. Szefem Rady Naukowej tego muzeum, bo to z poprzedniej kadencji, jeszcze był wielki mistrz Loży Narodowej Polskiej, Tadeusz Cegielski. Ja się to dowiedziałam, no to mówię sobie, no trudno, ale za pieniądze podatników nie będzie tam żadnego muzeum wolnomularskiego. No i pierwszy ruch, jaki wykonałam, to napisałam uchwałę, żeby tego pana usunąć z tej rady, prawda, z tej rady naukowej. No udało mi się przekonać, mimo że wtedy tym województwem rządziła lewica. I lewica też zagłosowała za tym. Potem niektórzy się wycofali na drugi dzień, mówili, że tak ich zasugerowałam, że oni zagłosowali, ale teraz się wycofują. No ale ta uchwała przeszła. Proszę sobie wyobrazić, została przez wojewodę zaskarżona do NSA i to było w Poznaniu. Ja mam ten wyrok tego sądu. Jaki tam jest uzasadnienie? Ponieważ ja podałam kwestię rozporządzenia prezydenta Mościckiego z 1938 roku i naszą konstytucję, że nie wolno tajnych związków na terenie Polski być nie mogło pod groźbą kary więzienia, czyli tych wolnomularskich. I to jest obowiązujące rozporządzenie do dzisiaj. Ja się też na to powołałam, jak pisałam interpelację jeszcze jako będąc parlamentarzystą. I proszę sobie wyobrazić, że mam takie uzasadnienie tego wyroku. Sąd zna przepisy rozporządzenia prezydenta Mościckiego z 1938 roku i przepisy Konstytucji artykułu 13, ale teraz jest inna rzeczywistość, kropka. I uchwała została uchylona. Odwołaliśmy się do warszawskiego sądu. I tam już nie udało się, no bo to z punktu prawnego, no po prostu jest jakaś kpina, żeby prawo sobie, a rzeczywistość sobie, prawda? No bo sąd uznał, że rzeczywistość jest taka, że my musimy tą masonerię uznać, mimo że nasze prawo zakazuje. No natomiast już w Warszawie, w sądzie, no było trochę inaczej, ale uznano, że nie można tej uchwały utrzymać i wydać wyroku w ogóle ostatecznego w tej sprawie, bo nie przesłuchano tego pana Cegielskiego, wielkiego mistrza Loży Narodowej Polskiej. No co zupełnie się z prawem mijało, bo to była tylko kwestia kontroli uchwały sejmiku i wojewody. I tu trzecie osoby w ogóle nie miały wpływu na to.
To wszystko mi przypomina to, co się dzieje z telewizją Trwam teraz.
I proszę sobie wyobrazić dalej, jest pełno dziennikarzy, którzy z różnych gazet, Wprost, Polityka, Przekrój, no masa tych dziennikarzy i mówią mi, co pani chce od tych masonów. A ja im mówię, proszę pana, czy pan widział taki wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, że prawo jest, a rzeczywistość mówi, że to prawo już jest nieważne? Widział pan taki wyrok? No i ludzie, czy mogą sobie to skserować? Dziennikarze mówią, ależ proszę bardzo, tu nie ma nic tajemniczego. I oni pobrali, a my i tak nie napiszecie żadnego artykułu. z Rzeczpospolitej dziennikarz mówi, proszę panią, ja napiszę, zobaczy pan. Ja mówię, no nie napisze pan. Proszę pana, nie napisze pan. Zobaczy pani, ja do pani zadzwonię, w który dzień będzie ta publikacja. No i zadzwonił i powiedział, że mu przykro, ale nie może napisać.
Ja mówię, dlaczego mi to przypomina, ponieważ no nie liczy się prawo i rzeczywistość mamy taką, że trwam nie może być.
Nie może być.
A ta odpowiedź druga tego sądu tutaj warszawskiego, to przypomina mi wniosek pani poseł Julii Pitery. Ponieważ, tam było ponieważ nie przesłuchano tego, tak, to nie może tak, się odbyć, tak, tak. Ponieważ jeszcze Fundacja Lux Veritatis nie złożyła pozwu do sądu administracyjnego, więc nie można jej zdaniem
wystąpić o kontrolę.
O kontrolę. Nasi goście, pani mecenas Barys, mecenas Elżbieta Barys i pan Cezary Burzyński, członek Komisji Zakładowej NZZ Solidarność, KGHM, oddział Zakłady Górnicze Rudna w Polkowicach. Czy krótkie pozdrowienia?
No, pozdrawiamy wszystkich wolnych ludzi.
Wszystkich ludzi pracy.
Gorąco dziękujemy za dzisiejsze rozmowy niedokończone. Po północy spotka się z państwem ojciec Janusz.
Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, o wam bat. A mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, o przebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał oklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał.
Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą. Poprzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat.
Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki, rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam.
Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał.
stał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany kroków próg. A mury rosną, 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 łańcuch połysze się.
Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ksiądz Antoni Słomkowski, część pierwsza. Jak mówiłem ostatnio, do grona męczenników czasów komunistycznych w Polsce zalicza się bardzo wiele osób. I choć rzecz jasna nie wszyscy z nich zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy, to z pewnością ich ofiara nie pójdzie na marne. Natomiast naszym obowiązkiem jest pielęgnować wdzięczną pamięć o tych osobach i ich niezłomnej postawie. Przed niepamięcią historyczną, którą obecnie próbuje się narzucić polskiemu społeczeństwu, przestrzegał prymas tysiąclecia. Mówił bowiem, że naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Do takich wielkich postaci, których pamięć mamy obowiązek zachować, należy m.in. ksiądz Antoni Słomkowski. Przywołuję tę wspaniałą postać, gdyż w najbliższą niedzielę, 19 lutego, przypadnie 30. rocznica jego śmierci. Był to kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca tamtejszego seminarium duchownego, a następnie profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Teologicznego i po zakończeniu II wojny światowej rektor uniwersytetu, a wreszcie męczennik za sprawę kul. Z uwagi na to, że podjął ogromny wysiłek, aby po okresie wojny kul mógł na nowo normalnie funkcjonować, można go nazwać drugim założycielem tej uczelni. Toteż w uznaniu jego zasług, zarówno dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak i dla teologii duchowości w Polsce, dokładnie w stulecie urodzin księdza Słomkowskiego, 5 grudnia 2000 roku, obok rektoratu na kul wmurowano pamiątkową tablicę, którą ufundowali polscy teologowie duchowości oraz uczniowie i wychowankowie tego wielkiego rektora. Po mszy świętej w kościele akademickim odsłonięcia i poświęcenia tej tablicy dokonał jego uczeń, arcybiskup senior, profesor doktor habilitowany Bolesław Pylak, którego serdecznie pozdrawiam. Wtedy także, oprócz pamiątkowej tablicy z okazji stulecia urodzin inicjatora akademickiej teologii duchowości w Polsce, w moim opracowaniu zostało wydane dzieło życia księdza Antoniego Słomkowskiego. Jest to wierny zapis pierwszych akademickich wykładów z teologii duchowości, jakie on prowadził w latach 1957-1970, najpierw na KUL, a potem w prymasowskim studium życia wewnętrznego. Maszynopis, liczący około 1000 stron, po odpowiednim opracowaniu i nieznacznym skróceniu, przybrał postać książki pod tytułem Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II. Podczas zwołanego przy tej okazji specjalnego sympozjum współpracownicy księdza rektora Słomkowskiego i zarazem świadkowie jego posługi akademickiej wspominając trudne lata powojenne, naznaczone licznymi represjami komunistycznej władzy, podkreślali nie bez wzruszenia, że 28 lat swego życia, które związał z Kulem, było ucieleśnieniem hasła tej uczelni Deo et Patrie, Bogu i Ojczyźnie. Jego samego zaś określali jako duchowego przewodnika uniwersytetu na trzecie tysiąclecie. Ksiądz rektor Antoni Słomkowski podchodził z głęboką wiarą do dzieła odnowienia kul po wojennych zniszczeniach. Był bowiem głęboko przekonany, że kul jest potrzebny Kościołowi w Polsce i że wolą Bożą jest jego istnienie oraz działanie. Toteż bezgranicznie zaangażował się w jego reaktywowanie, ufając w pomoc Bożą i opiekę Matki Najświętszej. Uważał, że świat stoi na modlitwie i wszystko zależy od opatrzności Bożej. Dlatego pracując na kul, jednocześnie żarł się o jego pomyślny rozwój. Jako rektor niemal wszystkie msze odprawiał w intencji uniwersytetu. Za sprawy kul ofiarowywał nieustanną modlitwę różańcową. Współpracownicy wspominali, że jeśli rektora nie było u siebie w gabinecie lub na sali wykładowej, to prawie zawsze można go było znaleźć zatopionego w modlitwie na chórze Kościoła Akademickiego. Ktoś z nich mówił, że ksiądz Słomkowski często późnym wieczorem obchodził z różańcem w ręku remontowany gmach uniwersytetu czy budowaną wtedy bibliotekę i wszystko omadlał. Ile tej modlitwy było i ile przez nią wyprosił dobra dla kulu, pozostanie tajemnicą Boga i Jego. Kim był zatem ten wielki kapłan, który odszedł do wieczności równo 30 lat temu, a którego pamięć przywołujemy dziś z wdzięcznością? Ksiądz Antoni Słomkowski urodził się 5 grudnia 1900 roku w Ryszewku koło Żnina w rodzinie Wojciecha i Weroniki Skończalów jako drugie z 10 rodzeństwa. Po kilku latach edukacji w Trzemesznie i Gnieźnie w 1919 roku na ochotnika zgłosił się do wojska. Służbę wojskową w odradzającej się Polsce pełnił do października 1920 roku, biorąc udział w ofensywie ukraińskiej. Z tej racji maturę uzyskał dopiero w marcu 1921 roku, po czym wstąpił do arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. Ponieważ był wyróżniającym się studentem, po 3 latach wysłano go na studia z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Strasburgu. Dnia 11 października 1925 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Gnieźnie, po czym kontynuował swoje studia zagraniczne, w czasie których angażował się w duszpasterstwo wśród polskich emigrantów i górników na północy Francji. Swoje studia uwieńczył w 1928 roku doktoratem napisanym po francusku na temat pierwotnego stanu człowieka w tradycji Kościoła z okresu przed świętym Augustynem. Po doktoracie jeszcze przez rok pogłębiał swoją wiedzę w Rzymie na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, zwanym potocznie Gregorianum, i Uniwersytecie Świętego Tomasza, czyli Angelicum. Po powrocie do kraju w 1929 roku przez rok pracował w kancelarii kardynała Augusta Chlonda, a z dniem 1 stycznia 1931 roku objął funkcję profesora filozofii i dogmatyki w seminarium duchownym w Gnieźnie, którą pełnił przez następne 3 lata. W 1932 roku uzyskał habilitację z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. W rozprawie habilitacyjnej kontynuował i rozszerzył temat swojego doktoratu. W maju 1934 roku otrzymał propozycję zatrudnienia na KUL w Katedrze Teologii Dogmatycznej. Od chwili, kiedy we wrześniu tegoż roku zamieszkał w Lublinie, rzucił się w wir pracy akademickiej. Oprócz tego, aż do wybuchu wojny, był duszpasterzem akademickim i moderatorem sodalicji mariańskiej wśród studentów KUL-u. Prowadził więc szereg dni skupienia i rekolekcji dla studentów. Po pierwszym roku swego zatrudnienia na uniwersytecie został wybrany prodziekanem Wydziału Teologicznego. Funkcję tę pełnił przez 2 lata, po czym w 1937 roku został wybrany dziekanem Wydziału i tym samym stał się członkiem Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gdy wybuchła wojna, hitlerowcy pozwolili księdzu Słomkowskiemu wyjechać do Gniezna, jednak po krótkim pobycie u rodziny w marcu 1940 roku wrócił do Lublina i podjął pracę duszpasterską w podlubelskiej miejscowości Krężnica Jara, gdzie wtedy przeniosło się seminarium duchowne. Jako jedyny z członków Senatu KUL, który wtedy przebywał na terenie miasta, pomimo działań wojennych doglądał gmachu uniwersytetu i bardzo pragnął ponownego otwarcia uczelni zaraz po zakończeniu działań wojennych. Tak się też stało. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku objął obowiązki rektora KUL. Od razu przystąpił do zabezpieczenia gmachu przed dewastacją, do którego niebawem, na kilka tygodni, wprowadził się sowiecki szpital wojskowy. Nie wiedząc, jak rozwinie się sytuacja, niespełna miesiąc później ksiądz Słomkowski, jako nowy rektor, ogłosił zapisy na studia, które miały rozpocząć się od 15 października 1944 roku. Kiedy jeszcze na lewym brzegu Wisły toczyły się działania wojenne, a nasza stolica wykrwawiała się po stłumieniu powstania warszawskiego, KUL jako pierwsza uczelnia w powojennej Polsce już rozpoczął swoją działalność. Pierwsze powojenne lata, naznaczone zniszczeniem i powszechną biedą, to czas, w którym ksiądz Słomkowski z heroicznym poświęceniem podejmował śmiałe inicjatywy. Między innymi rozbudowę KUL o bibliotekę, domy akademickie i mieszkania dla profesorów, odzyskanie fundacji imienia hrabiny Potulickiej koło Bydgoszczy, zakup domu pracy twórczej w Kazimierzu nad Wisłą, staranie o otwarcie nowych wydziałów, na przykład rolnego i medycznego, i wiele innych działań. W 1951 roku uniwersytet liczył już około 2350 studentów. Późniejsze wypadki pokazały, że gdyby nie pewien pośpiech księdza Słomkowskiego w otwieraniu KUL-u pomimo trwającej wojny, a następnie starania o jego rozwój, to uczelnia ta przestałaby istnieć. Od początku bowiem nowa komunistyczna władza robiła wszystko, by KUL zamknąć. Jednak ksiądz rektor z całym poświęceniem bronił uniwersytetu przed infiltracją młodzieżowych organizacji komunistycznych i agentów, a także restrykcjami ekonomicznymi. Za tę niezłomną postawę po 5 latach rektorstwa ksiądz Słomkowski został fikcyjnie oskarżony, aresztowany i osadzony w więzieniu, gdzie spędził prawie 32 miesiące. O dalszych kolejach losu księdza Słomkowskiego rektora KUL i jego odnowiciela powiem za tydzień.
Wiadomo.